Podobało się, że wiele osób gromadzi się tam na modlitwę. Nasz dziennik z 20 stycznia przypomniał, że w przygotowaniach do synodu biskupów poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu sporo uwagi poświęcono sytuacji zagrożenia, w jakim nieustannie żyją chrześcijanie, nękani, terroryzowani przez muzułmanów. Przy czym w cytowanej relacji mówi się o islamskim ekstremizmie jako źródle zagrożenia. Obawiam się, że to wyrażenie służy zamaskowaniu sytuacji, która jest w istocie groźniejsza. W publicystyce czasem używa się wyrażeń mających na celu przedstawienie sytuacji w łagodniejszym świetle. Ostatnio w Haaretz Service opublikowano wywiad z głównym przywódcą duchownym islamu w Syrii. Mufti Sheikh Ahmed Hassund powiedział między innymi, że islam jest życzliwy dla judaizmu. Co więcej, stwierdził, że islam absolutnie odrzuca przemoc, co wyraził w formie przypowieści, mówiąc, że gdyby Mahomet nakazał mi zabijać ludzi, powiedziałbym mu, że on nie jest prorokiem. Powiedział też, że wojny religijne wynikły z infiltracji myśli religijnej przez idee polityczne. Ogólnie jednak jego wypowiedzi są płytkie i, jak to się mówi, populistyczne, obliczone na dobry odbiór przez konkretne środowisko. World Net Daily natomiast przypomina historię, która wydarzyła się 18 kwietnia 2007 roku w Turcji, w miejscowości o nazwie Malatya. Grupa młodych fanatyków wdarła się do księgarni, w której sprzedawano Pismo Święte. Trzej pracujący tam księgarze zostali okrutnie skatowani, a następnie zamordowani. Mordercy mieli na ubraniach napis: "Zrobiliśmy to dla naszego kraju. Oni, chrześcijanie, atakowali naszą religię." Artykuł relacjonuje, że grupa przyjaciół zamordowanych stworzyła film dokumentalny ukazujący dramatyczną prawdę o męczeństwie chrześcijan w Turcji w naszych czasach. Agencja Zenit 25 stycznia przekazała informację o torturowaniu, zgwałceniu, a następnie zamordowaniu 12-letniej dziewczynki z rodziny katolickiej w Lahore w Pakistanie. Zbrodni dokonał adwokat Chandry Muhammad Neem, u którego dziewczynka pracowała, by pomóc materialnie swojej rodzinie. Policja początkowo nie chciała zajmować się tą sprawą, dopiero po protestach chrześcijan podjęła pewne działania. Także w krajach tzw. demokratycznych Ewangelia jest ograniczana i uciszana przy pomocy metod wypracowanych przez ideologię liberalizmu, tolerancji i poprawności politycznej. Dla ilustracji podam kilka przykładów. Oto w Calgary, Kanada, pewna parafia utraciła status ośrodka charytatywnego. Z tego powodu, jak bezwstydnie stwierdzono, że zbyt otwarcie wypowiadała swoje oceny na temat aborcji, homoseksualizmu, rozwodów. W pewnej szkole, Culberston Elementary School, w której istniał zwyczaj, że matka mogła głośno czytać książkę, którą dziecko wytypowało jako swoją ulubioną lekturę. Pani Donna Bush miała zamiar przeczytać z Pisma Świętego Psalm 118. Nauczyciel, który spostrzegł, że grozi dzieciom wysłuchanie tekstu biblijnego, polecił owej pani, by wstrzymała się z czytaniem, aż dyrektor orzeknie, że nic nie stoi temu na przeszkodzie. Dyrektor jednak orzekł, że pani Bush nie może w klasie czytać Biblii, ponieważ byłoby to sprzeczne z prawem i że taka lektura w szkole naruszałaby zasadę rozdziału kościoła i państwa. Jako ewentualną lekturę do wyboru dyrektor zaproponował książkę o czarach, czarownicach i Halloween. A więc psalm jest zakazany, natomiast czary są okej. Robert Parker, zajmujący się jako wolontariusz głoszeniem Ewangelii, zatrzymał się pewnego razu przed szkołą Edison High School, aby powiedzieć młodzieży coś o Bogu. Stojąc na chodniku, niechcący zaczepił palcami nóg o starannie wypielęgnowany trawnik. Kierownik szkoły wezwał policję, oskarżając Parkera o niewłaściwe zachowanie, choć w istocie chodziło o to, by uniemożliwić mu działalność ewangelizacyjną. Organizacja Allens Defense Fund wzięła w obronę oskarżonego i do rozprawy sądowej nie doszło dzięki prawidłowemu zinterpretowaniu tzw. pierwszej poprawki do konstytucji amerykańskiej. Przed Trybunałem Apelacyjnym w Londynie toczy się sprawa pracowniczki linii lotniczych British Airways Nadii Iwady, zwolnionej z pracy parę lat temu dlatego, że nie zdjęła znaku krzyża noszonego na szyi. Problem polega na tym, że władze linii lotniczych pozwoliły różnym grupom religijnym na noszenie swoich oznak czy dodatków odzieżowych związanych z ich zwyczajem, natomiast chrześcijanom zabroniono noszenia krzyżyka na szyi. Mahometanie mogą więc nosić swoje hidżaby, Żydzi jarmułki, szyici religijne bransoletki, a chrześcijanie są pozbawieni prawa noszenia swoich oznak wiary. World Net Daily 20 stycznia 2010 roku.